Nasza recenzja.
Nieczęsto się zdarza, że na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu pojawiają się opery barokowe. Udało się doprowadzić współpracą Teatru Wielkiego i przede wszystkim Akademii Muzycznej za sprawą profesor Marioli Bryły do zaproszenia Paula Esłuda, znakomitego znawcy muzyki dawnej. Udało się zorganizować casting młodych ludzi. No i efektem tego była premiera kolejnej opery barokowej Henry Purcella Dydona i Eneasz. Myśmy dużo mówili dzisiaj o tym, co działo się w Wiedniu, ale teraz czas na to, żeby opowiedzieć, co działo się w Poznaniu. Magdalena Kajszczak była na premierze Dydony i Eneasza. Jakie wrażenia, Magdo?
Same pozytywne wrażenia. Jestem pełna podziwu dla studentów, ponieważ zaserwowali publiczności coś, co równie dobrze mogliby zaserwować wykonawcy z wieloletnim doświadczeniem, a jednocześnie w tej realizacji było sporo takiej świeżości, młodzieńczej świeżości.
Rozpocznijmy od początku. Paul Esłud mówił o operze Dydona i Eneasz, że Purcell tutaj reprezentuje bardziej styl francuski niż styl angielski.
Choć Dydona i Eneasz po raz pierwszy została wystawiona w londyńskiej dzielnicy Chelsea latem 1688 roku w szkole dla dziewcząt.
Ale z drugiej strony to muzyka, która uwodzi, przede wszystkim uwodzi ostatni przepiękny lament Dydony, śpiewany przez największe śpiewaczki świata. Jak się sprawiła może najpierw inscenizacja? Też reżyserem jest bardzo, bardzo młody człowiek.
Spektakl wyreżyserował absolwent teatrologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza Daniel Stachuła. On podszedł do materii operowej z wyczuciem, bo w jego wydaniu przedstawienie miało charakter mocno uniwersalizujący. Właściwie każdy z nas mógłby utożsamiać się z tym, co przeżywali Dydona i Eneasz. Stachuła pozwolił odnaleźć odbiorcy w operze pewne elementy nawiązujące do baroku.
Ale realizacja, o ile dobrze wiem, była współczesna, czyli dramat rozstania, śmierci Dydony, wyjazdu Eneasza oddano w współczesnych czasach.
Na scenie mogliśmy odnaleźć pewne elementy antyczne, na przykład kolumny albo ogromny podest, na którym Dydona śpiewała swój słynny lament, ale to, jak każdy sobie zinterpretował tę inscenizację, zależało już od każdego odbiorcy.
A jak poprowadził aktorsko postaci, bo to bardzo młodzi ludzie, gdzie Dydona musi wyrazić swój żal, no swoją rozpacz.
No jestem pełna podziwu zarówno dla Soni Warzyńskiej, czyli Dydony, która fenomenalnie moim zdaniem odegrała tę tragiczną postać. Jednocześnie nie zapomniała o jakości, jaką musi przekazać w muzyce. Wspominała zresztą jeszcze przed realizacją, że interesują ją figury retoryczne, barokowe figury retoryczne. W związku z tym zapoznawała się z rozmaitymi traktatami muzycznymi, w których te wskazówki, jak należy wykonywać poszczególne ustępy, poszczególne frazy, linie melodyczne, odmalowujące pewne słowa, te traktaty są niesłychanie ważnym źródłem informacji. Jednocześnie jestem pełna podziwu dla Joanny Radziszewskiej, która wykazała się znakomitym poczuciem humoru i błyskotliwością na scenie. To jest Belinda.
Grief is known, yet more.
Jeszcze chyba warto powiedzieć słów kilka o samym Eneaszu.
W rolę Eneasza wcielił się Damian Suchorzebrski, jednak jego postać nie była tak wyrazista jak postać Dydony na przykład.
No i jeszcze orkiestra przygotowana przez Jarosława Tila, to zespół związany z Poznańską Akademią Muzyczną i Paul Eastwood w roli przewodnika muzycznego, dyrygenta. Czy te dwa elementy, wokalny i instrumentalny, ze sobą współgrały?
Znakomicie współgrały. Na scenie w operze wystąpiła Orkiestra Barokowa Akademii Muzycznej w Poznaniu. Artyści kilkukrotnie podczas spektaklu stroili się, a to jest dosyć urokliwe w przypadku muzyki dawnej, bo zapominamy o tym, że w trakcie dzieła, podczas wykonywania poszczególnych partii na instrumentach z epoki, jest niesłychanie ważne, żeby na bieżąco pozostawać w odpowiednim stroju. Więc przerwy, których mogliśmy doświadczyć, były pewnym smaczkiem tej całej opery.
Była precyzja, była ornamentacja. Jak to wszystko wypadło od tej strony muzycznej?
Genialnie wypadło od strony muzycznej. Tutaj brawa również dla choreografów, którzy w subtelny sposób połączyli wstawki taneczne, sam ruch sceniczny z muzyką. To się nie gryzło, to się dopełniało. Zdecydowanie zachęcam do interesowania się tego typu inicjatywami, a ta realizacja zasługuje tym bardziej na pochylenie się nad nią, dlatego że ona nie tylko może być kierowana do klasycznego odbiorcy, który często bywa w Teatrze Wielkim, ale również, a może tym bardziej, do osób, które swoją przygodę z operą dopiero zamierzają rozpocząć.
Omówieniu premiery Dydony i Eneasza Henry Purcella towarzyszą fragmenty opery zarejestrowane na odmianę przez Williama Christiego i Lesar Florisan.
Scream.